Jestem z Pomorza.
Dzień dobry, Marcin Lange. Dzisiaj gościem audycji Jestem z Pomorza jest pasjonat harcerstwa, współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i osoba, która jako wiceprezydent Gdyni przez 20 lat była odpowiedzialna za miejskie inwestycje. Zapraszam na rozmowę z Markiem Stępą. Panie Marku, ja się zastanawiałem, jak się z panem przywitać i przywitam się tak. Czuwaj.
Czuwaj. Tak, to jest przywitanie adekwatne, bo od 50 lat jestem instruktorem harcerskim. No może nawet trochę więcej, ale już tam nie bawmy się w szczegóły.
Harcmistrzem nawet.
Tak, mam obecnie najwyższy stopień instruktorski harcmistrza i pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR. Podkreślam organizacji Harcerzy ZHR, bo ZHR ma taką strukturę, że jest osobna organizacja harcerzy i osobna organizacja harcerek. My weryfikujemy instruktorów do tego, czy są już dostatecznie przygotowani, aby zostawać właśnie tymi harcmistrzami. Taka jest rola Komisji Harcmistrzowskiej. Zadajemy próby, w ramach tej próby różne zadania, no i potem zapoznajemy się ze sprawozdaniem z wykonania tego i jeżeli jest zadowalające, to wnioskujemy do naczelnika organizacji harcerzy o nadanie stopnia harcmistrza.
Wiedziałem, od czego zacząć. Od razu pan energii złapał dużo.
No tak, to jest coś, czym żyję tak naprawdę. No i to nieprzerwanie w zasadzie od kilkudziesięciu lat. Harcerzem zostałem 60 lat temu, a instruktorem chyba 53 lata, tak już dokładnie.
A jak wyczytałem, zaczynał pan w Związku Harcerstwa Polskiego, ale później był pan współzałożycielem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Tak było. W tym czasie, kiedy byłem chłopcem w stosownym wieku do rozpoczęcia przygody harcerskiej, nie było innego wyboru, był tylko Związek Harcerstwa Polskiego. Tyle tylko, że w nim były różne drużyny, były środowiska prowadzone bardziej po harcersku i bardziej, można by powiedzieć, w sposób zbliżony do organizacji pionierów bratniego Związku Radzieckiego. No ja miałem szczęście, że środowisko, do którego należałem, należało do tych tak zwanych prawdziwie harcerskich i później z tych prawdziwie harcerskich środowisk z różnych miejsc w Polsce, ale z dużą rolą środowiska gdyńskiego został stworzony Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Domyślam się, że musiał pan być w tym, jak pan to określił, dobrym, właściwym harcerstwie ZHP, no bo jednak pan organizował, z tego co też podkreślę, wyczytałem, białą służbę, czyli obstawę wizyty papieskiej w 1987 roku w Gdyni. Przyznam szczerze, że byłem tym zaskoczony.
Tak, to rzeczywiście było jeszcze w ramach Związku Harcerstwa Polskiego, które nie było zachwycone tym, że instruktorzy tego socjalistycznego Związku Młodzieży zaangażowali się dość intensywnie, bardzo intensywnie w przygotowanie wizyty papieża. No ale nie robiliśmy tego po to, żeby zadowolić władzy związku, tylko żeby zrobić coś dla tej społeczności, która tak cieszyła się na spotkanie z papieżem, żeby zrobić coś dla papieża, który przybywał do Polaków. Powiem też, że w czasie tej właśnie wizyty papież otrzymał pas harcerski ze srebrną klamrą z bursztynową lilijką.
Niech mi pan jeszcze powie, że pan go wręczał.
Nie. Wręczali go zupełnie inni druhowie. Nazwiska pamiętam, ale nie wymienię.
To zostawiamy. Tak się zastanawiam, gdyby pan nie był harcerzem, to by pan pracował w samorządzie i był przez 20 lat wiceprezydentem miasta do spraw inwestycji?
To bardzo trudne pytanie, bo oczywiście czai się w nim ta sugestia, że prezydent Gdyni, podharcmistrz Wojciech Szczurek, wziął mnie do współpracy z tego tytułu, że byłem harcerzem. Nie, myślę, że nie wziął mnie z tego tytułu, że byłem harcerzem, ale wziął mnie z tego tytułu, że znaliśmy się z harcerstwa. Znaliśmy się i widocznie uznał, że mam jakieś cechy, które będą pomocne w realizowaniu tej misji, którą później rzeczywiście przez 20 lat realizowałem.
A tam was więcej było z harcerstwa w samorządności, bo Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, był harcerzem, Andrzej Bień...
Harcmistrzem.
Ale też harcerzem. No,
harcerzem, ale Michał Guć doszedł również do tego najwyższego stopnia instruktorskiego harcmistrza. Kogo pan chciał jeszcze wymienić? Andrzeja Bienia, komendanta Straży Miejskiej.
Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.
Też podharcmistrz. Harcmistrz Maciej Karmoliński.
O nim zapomniałem.
No, dziewczyny, przepraszam, panie Druchny, Beata Szadziul, obecnie Beata Nawrocka, Elżbieta Raczyńska z bardzo dobrego środowiska przy Szkole Podstawowej nr 1.
Czyli harcerze Gdynią przez ponad 20 lat rządzili.
Uczestniczyli w zarządzaniu miastem, ale tu bardzo chciałbym to podkreślić, nie dlatego, że byli harcerzami, uczestniczyli, tylko uczestniczyli dlatego, że mieli kompetencje, które rzeczywiście w dużej mierze kształtowali, wynieśli z harcerstwa, ale nie tylko z niego. I oczywiście mieliśmy wielu wspaniałych samorządowców z innych środowisk, na przykład ze środowiska nauczycielskiego, z Solidarności Nauczycielskiej, którzy nie mieli nic wspólnego z harcerstwem, ze stoczni, też nie harcerzy. Natomiast faktem jest, że te życiorysy harcerskie zostawiały ślady na osobowości. Pewna solidarność, wiarygodność, również powściągliwość co najmniej w pewnych kwestiach, jeśli nie abstynencja, to również okoliczność, która sprzyja pracy.
Panie Marku, pan 20 lat zajmował się inwestycjami w Gdyni. I którą z tych inwestycji, które pan przeprowadził, uznałby pan za swój największy sukces? Ja mam swój typ, ale jestem ciekaw pana opinii.
Wie pan, jeżeli brać pod uwagę takie wymierne, bardzo konkretne mierniki, to niewątpliwie największym wyczynem była trasa Kwiatkowskiego przez lasy.
Tak myślałem.
Aha. No wie pan, to było po pierwsze 250 mln zł wydane już sporo lat temu, więc dzisiaj to byłoby znacznie więcej. Do tego skomplikowane sytuacje formalno-prawne. Trasa prowadziła częściowo przez tereny zamieszkałe i zainwestowane. Były domki jednorodzinne, niektóre nawet bardzo okazałe. To byłby tylko problem finansowy, tak? Że jeżeli dom bardziej okazały, to trzeba więcej zapłacić, jak mniej okazały, to mniej. Ale do niektórych domów ludzie byli niebywale przywiązani. To były jakieś strasznie silne emocje i negocjacje z tymi ludźmi były naprawdę trudne, bo to był ich dorobek życia, to coś, z czym się wiązali przez dziesięciolecia. No a teraz konieczność budowy tej trasy pociągała za sobą konieczność wyburzenia ich domu. Oczywiście płaciliśmy hojnie, że tak powiem, tyle, ile się należało, nie próbując na tym jakoś oszczędzać. No ale przełamanie tych oporów natury emocjonalnej było trudne. Część z tych pieniędzy to oczywiście były pieniądze właśnie pomocowe, o które trzeba było zabiegać w Warszawie. No i doprowadzenie jej do skutku uważam, że to był jakiś tam sukces. Chociaż na przykład bardzo również ważnym przedsięwzięciem była droga Różowa, była Wiśniewskiego. Stadion, który budowaliśmy dla kibiców i najwięcej miałem problemów z kibicami, też uważam to za sukces. No dzisiaj ten stadion oferuje ilość miejsc znacznie większą niż jest potrzebna na takich przeciętnych meczach. Wtedy był przez niektórych kibiców krytykowany za to, że jest za mały.
Czyli takie top 5 sukcesów inwestycyjnych w pana karierze mamy, to ja zapytam też o to, co się panu nie udało. Też mam tutaj swój typ, ale jestem ciekaw pana opinii.
Wie pan, mówią, że sukcesy lekarzy chodzą po świecie, a klęski i porażki lekarskie kryje ziemia. No, ja nie jestem lekarzem, ale mogę powiedzieć, że to, co mi się najbardziej nie udało, to po prostu mało kto o tym wie, bo się tak dalece nie udało, że tego nie było widać. Natomiast rzeczy, które widać, tak, które powstały, a się nie udały, takie jest pytanie. Ojejku.
No ale zaintrygował mnie pan tym, mówiąc, że ciężko o tym mówić, bo to nawet nie powstało. No to jestem ciekaw, co pan ma na myśli.
Nie po to przez 20 lat to ukrywałem, żeby teraz o tym mówić. No niech pan już tę swoją propozycję przedstawi, to zmierzę się z tym. No.
Budowa dzielnicy od podstaw, chodzi mi o Wiślino i kwestie komunikacyjne.
No tak, to jest dobry temat na sformułowanie zarzutu. Ja natomiast czuję, że mam argumenty na obronę. Więc po pierwsze, że budowa Wiślina zaczęła się zanim Biuro Planowania Przestrzennego, które powołałem do życia, to akurat jest, uważam, mój sukces, który nie polegał na zbudowaniu czegoś materialnego, tak jak ulica, czy sieć wodociągowa, czy kanalizacyjna, ale stworzenie pewnej instytucji, która służy miastu. No ale budowa Wiślina zaczęła się wcześniej, zanim powstało biuro, zanim zostały stworzone przez to biuro plany. Także plany musiały się liczyć z tym, co w międzyczasie spontanicznie w przestrzeni powstało. To jest pierwsze. A druga rzecz, no właśnie to, co mogło znakomicie zmienić oblicze Wiślina, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które nigdy nawet nie zaczęły powstawać fizycznie, bo na papierze tak, w planach, czyli trasa Jana Nowaka Jeziorańskiego. To byłby taki szkielet komunikacyjny całej tej zachodniej części miasta. Ono łączyłoby wszystkie dzielnice, od południa, czyli właśnie poczynając od Dąbrowy, ale można też powiedzieć, że zbierałoby ruch z sąsiednich dzielnic, także z Karwin, przez Wiczlino, Chważno do połączenia z trasą kaszubską. To był koncept z dużym rozmachem zaprojektowany i w planach narysowany, ale nigdy nie udało się przystąpić do jego realizacji. To właśnie jedna z tych rzeczy, o których mówiłem, że ich nie ma i trudno je krytykować nawet, bo ich po prostu nie ma. Ale brak tego rozwiązania pewnie ciąży w dużym stopniu na podróżowaniu po Gdyni Zachód. I teraz to, co się dzieje, to jest konsekwencja tego, że po prostu w którymś momencie nie starczyło nam środków na tak duże przedsięwzięcie, bo byłoby to przedsięwzięcie kosztowo, moim zdaniem, pomiędzy drogą Różową a trasą Kwiatkowskiego, ale chyba bliżej trasie Kwiatkowskiego w kosztach.
Panie Marku, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dzisiaj w Gdyni w naszej audycji Jestem z Pomorza, a gościem był były wiceprezydent Gdyni Marek Stępa. Audycję przygotował dla Państwa Marcin Lange. Do usłyszenia.
Jestem z Pomorza.